nie tylko metropolia. Mówimy o Pomorzu.
13 minut po godzinie 14. Tu Radio Gdańsk. Nadajemy z Goręczyna w gminie Samolino. Jesteśmy w jednej z ponad 600 remis ochotniczych straży pożarnych, jakie działają w naszym województwie. Nasi goście, starszy brygadier Edmund Kwidziński z Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnej Województwa Pomorskiego. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
Gospodarze tego miejsca reprezentują, czyli OSP Goręczyno, prezes Andrzej Ustrowski.
Dobry, witam.
Oraz naczelnik Błażej Plichta.
Dzień dobry.
Jest pan Jarosław Wydrowski, prezes Zarządu Oddziału Gminnego OSP.
Dzień dobry, witam
serdecznie. Wójt Samolina Marian Kowalewski.
Witam serdecznie Państwa.
Oraz pan Adam Drewniak, reprezentujący OSP z gminy Trąbki Wielkie, OSP Rościszewo.
Dzień dobry Państwu.
Daleko miał pan do nas?
Około 35 kilometrów.
No to mam nadzieję, że poszło szybko. Drodzy Państwo, no budynek OSP w Goręczynie, gdzie jesteśmy, robi wrażenie, przyznaję, bo z jednej strony na ścianie jest ścianka wspinaczkowa, jest sala edukacyjna, jest wiele różnych pomieszczeń i wynajmowanych, i wykorzystywanych na cele kulturalno-oświatowe. Tak wygląda typowa remiza Ochotniczej Straży Pożarnej na Pomorzu?
Nie zawsze tak jak tutaj.
Brygadier Kwiziński.
Zależy to również przede wszystkim od samej Ochotniczej Straży Pożarnej, od jej działaczy wcześniej, kiedy jakby historycznie te strażnice, które w tej chwili te kartały wyglądają, to one poczkowały w zależności od występujących zagrożeń i zadań, które zaczęły spoczywać. Stąd też to wyposażenie było podstawą do tego, że te strażnice zostały powiększone. Ale są takie, gdzie jeszcze brak ogrzewania, brak wiele innych rzeczy. To również zależy od tego, w jakim stopniu angażuje się samorząd, czyli władza gminna.
No tak, jak przejeżdżają Państwo przez Polskę, ale pewnie przez Pomorze, to zdarzają się też takie widoki, że jest OSP, ale widzimy na dobrą sprawę garaż niewiele szerszy i niewiele wyższy niż wóz ratowniczy z drewnianą bramą. No i to jest wszystko, prawda?
No i jeszcze oczywiście jest problem wyposażenia i chociażby w samochód, który daje jakąś podstawę, mobilizuje wtedy stan. A jeżeli jednostka jest bez środka transportowego, a takich jest jeszcze sporo, nie tylko w województwie, ale i w całej Polsce, no nie jest to dopingujące i do prowadzenia pełnej działalności statutowej.
Bez środka transportowego chcę pan powiedzieć, że są ochotnicze straże pożarne, które nie mają własnego auta ratowniczo-gaśniczego?
Tak, są takie i w województwie pomorskim jeszcze parę takich jest, ale mimo wszystko działają.
Na piechotę, na rowerze do akcji?
Nie, no to ci członkowie OSP mają własne pojazdy lub ewentualnie zatrzymują pojazd, ładują sprzęt i jadą do akcji.
Panowie, jeśli dobrze wyliczyłem, poprawcie mnie, jeśli się mylę, ochotniczych straży pożarnych około 600 na
603
Pomorzu, jednostek ratowniczo-gaśniczych państwowej, zawodowej straży pożarnej około 30-31, strażaków ochotników ponad 10 tysięcy.
Nie, ponad 25 tysięcy w województwie pomorskim.
O proszę, to podwójna skucha z mojej strony.
Z tego oczywiście trzeba liczyć, są członkowie czynni, którzy dominują, to są ci, którzy ze względu na stan zdrowia, czy spełniający stan zdrowia, warunki wyszkolenia, biorą bezpośredni udział, ale są i członkowie honorowi i wspierający. Do tego trzeba dołożyć drużyny kobiece, ponad setka w województwie pomorskim, ponad 2,5 tysiąca członków, następnie drużyny młodzieżowe, czyli te w wieku 12 do 18 lat, których również jest około 150 prawie, patrząc, łącząc drużyny żeńskie i męskie jako jedna drużyna. Także łącznie to się pewnie zabierze ponad 28 tysięcy.
A zawodowych strażaków około 1600. Tu mam nadzieję, że liczba jest prawidłowa. No więc pytanie, czy ochotnicze straże pożarne są uzupełnieniem tego systemu ratowniczego w naszym kraju, czy są raczej trzonem ze względu na to, że jest ich znacząca większość i myślę, że lokalnie często jako pierwsze dojeżdżają do akcji. Jak to jest w przypadku Państwa straży w Goręczynie, Panie Prezesie?
To jest taki przypadek akurat, Jetowska akurat powiatowa ma 10 km dojazdu do Goręczyna. Reagujemy dosyć szybko, w ciągu 3-4 minut praktycznie wyjeżdżamy do akcji. I to jest pierwszy samochód, który przeważnie wyjeżdża. Drugi zastęp, jeżeli jest dodatkowo wzywany, to dokładamy osoby, które nieraz się zdarzy, że osoby nie są w pełnym składzie. To się czeka, ale w każdym razie drugi zastęp dojeżdża też.
Czyli jesteście pierwsi bezwzględnie.
Tak. I potem dojeżdża jednostka powiatowa do pomocy. Jednostki sąsiednie dojeżdżają, ale pierwsze reagowanie jest jednostki właśnie na miejscu.
Portal strażacki.pl przygotował takie zestawienie najbardziej zapracowanych jednostek ochotniczych straży pożarnych, w tym z Pomorza. No i numerem jeden jest Żukowo, 257 interwencji. Reda na drugim miejscu, Starogard Gdański na trzecim. Co jest kluczem do tego, że któraś z takich jednostek no, przoduje w takim rankingu?
Zamieszkanie ludzi, ale też także drogi krajowe i drogi wojewódzkie. Tu mają ogromny wpływ na ilość interwencji, gdzie podejmują strażacy zdarzenia. Tu gmina Żukowa akurat znajduje, jednostka z Żukowa znajduje się przy drodze krajowej numer 20, przy drodze krajowej numer 7, ale też jest w mieście. No, na przykład nasza jednostka OSP Goręczyno znajdujemy się przy drodze powiatowej i przy linii kolejowej tylko, no i tych mieszkańców mamy zdecydowanie mniej.
Czyli tutaj też troszeczkę jest tak, że następuje zmiana, jeżeli chodzi o nomenklaturę. Kiedyś mówiło się straż ogniowa i rzeczywiście te pożarowe interwencje dominowały, a tak jak spojrzeć na Żukowo, to pożarów 66, a miejscowych zagrożeń, to jest bardzo szerokie pojęcie, 191 w przypadku Redy, 86 pożarów, a miejscowych zagrożeń 163, czyli jednak najczęściej pracujecie na drogach.
Tak, pracujemy zdecydowanie na drogach. To właśnie to, co Pan powiedział, to są wszystkie te miejscowe zagrożenia, czyli wszystkie zdarzenia, które nie określamy jako pożar. I to właśnie do tych najczęściej, do tych miejscowych zagrożeń strażacy w obecnym czasie wyjeżdżają najwięcej.
Ile macie interwencji w ciągu roku?
W ciągu roku w
Goręczynie?
Ochotniczej Straży Pożarnej w Goręczynie mamy ponad 40 zdarzeń.
To dużo czy mało?
Jest to dużo, ale też i mało, bo każdy wyjazd to jest nieszczęście dla ludzi. I każdy wyjazd wiąże się z tym, że gdzieś komuś się kojarzy, no, dzieje krzywda.
Z tego drogowe interwencje? Połowa?
Połowa, tak jest.
No, czyli tutaj mamy jeszcze taki złoty środek. A jak to wszystko wygląda w Rościszewie, Panie Adamie?
W Rościszewie w 2019 roku wyjeżdżaliśmy do zdarzeń blisko 170 razy. 100 zdarzeń z tego było miejscowe zagrożenia, 70 pożary.
Czyli byliście spokojną, ochotniczą strażą pożarną na uboczu, dopóki nie wybudowano autostrady A1, tak na to patrzeć, czy bez przesady?
No może tak bez przesady z tą autostradą. Są bliższe jednostki, my jesteśmy do autostrady jako wspomagający, ale jeździmy i też bierzemy udział w autostradach podczas wypadków drogowych.
Powiedzcie, czy te interwencje, które dotyczą dróg, to są bardziej kosztowne interwencje niż akcje typowo gaśnicze? Czy tego się nawet nie liczy? Jak na to wszystko patrzeć zbiorczo?
Trzeba mówić o skutkach. Te wypadki na drogach, to oczywiście tu najwięcej jest i ofiar, i rannych. Czyli tego, co się nie da przeliczyć ludzkiego zdrowia i życia na pieniądze. Natomiast oprócz wypadków, powiedzmy, bo to jest akurat takie neurologiczne działanie, ale te anomalie pogodowe, które mamy do czynienia, opady gwałtowne deszczu, wichury, i to połączone ze sobą daje sporo interwencji. I to takich interwencji, które wymagają dużo ilości sił i środków. I stąd też to, co się dzieje w tej chwili, na przykład ostatnio, to właśnie jest pole do, obszar do działania. Wyobraźmy sobie, wróćmy 40 lat do tyłu, były tylko pożary. I to mało, niewiele. Oczywiście minęło ponad 40 lat i to wzrosło wszystko. No, na przykład w powiecie kartuskim było wtedy około 40 pożarów rocznie interwencji, a teraz mamy około 2000. To sobie proszę policzyć. Jeśli chodzi mimo wszystko pożary, nadal jest to gdzieś w granicach 1/4, 1/5 ilości zdarzeń ogólnych. Pozostałe to są miejscowe zagrożenia. Bo w tych miejscowych zagrożeniach mówimy o tych sprawach, które są dla nas dominujące, ale są takie jak poszukiwania osób, a czasem takie prozaiczne. Jest wisielec i trzeba go zdjąć. Kto to ma zrobić? A nie dość tego, to jeszcze bardzo trudny dostęp. Jest wiele innych rzeczy. Poszukiwanie osób zaginionych. Trzeba zaangażować odpowiednią ilość ludzi i tak dalej. Czyli tych interwencji nietypowych dla jednostek straży jest rzeczywiście bardzo sporo.
I rzeczywiście jest tak, że jak nie wiadomo kogo prosić o pomoc, to się prosi strażaków, a strażak z natury nie odmawia. Genezą mojego pytania było bardziej to, czy te akcje drogowe nie są bardzo kosztownymi akcjami. Swego czasu była dyskusja, kto ma płacić za te sorbenty, czyli te środki, które służą do pochłaniania, neutralizowania tych rozlewów olejowych, które są czasem też skutkiem przecież wypadków bądź kolizji. Gminy dotują, samorządy dotują, czy strażacy muszą z własnych środków za to płacić, panie Wójcie?
No, staramy się wszystkie jednostki utrzymywać zarówno pod względem sprzętu, ale też niezbędnych środków do ich funkcjonowania. W tej naszej gminie Somonino mamy 7 jednostek. Z tego są 4 w krajowym systemie ratowniczo-gaśniczym, 3 poza systemem. I te 4 jednostki właściwie w różnych rejonach gminy działają, różne potrzeby mają. Jest jedna jednostka w miejscowości Chopowo, która jest przy drodze krajowej nr 20 i też często uczestniczy właśnie w takich wypadkach i to, co pan mówi tutaj o sorbencie, to większość potrzeb ich tam zabezpieczamy w te środki, ale też w niezbędny sprzęt. Staram się tak dzielić finanse, że poza bieżącymi sprawami związanymi z utrzymaniem budynków, z energią, z opalaniem, z kotłowniami, z wyposażeniem, staramy się jakby zabezpieczać w środkach własnej gminy, w tym również zakup niezbędnego sprzętu w postaci samochodów.
I do tego tematu, jeśli chodzi o sprzęt, wrócimy za kilka minut. Na razie robimy pauzę odnośnie do dróg właśnie w Radiu Gdańsk. Zbliża się autopilot. Wrócimy do państwa za kilka chwil z Goręczyna.
Nie tylko Metropolia. Mówimy o Pomorzu.
14.33. Słuchają państwo Radia Gdańsk. Jesteśmy w Goręczynie, w gminie Somonino. Rozmawiamy o ochotniczych strażach pożarnych. Przedstawię naszych gości. Starszy brygadier Edmund Kwidziński z oddziału wojewódzkiego OSP. Andrzej Ustrowski, Błażej Plichta, OSP Goręczyno, OSP Rościszewo. Reprezentuje Adam Drewniak, wójt Somonina, Marian Kowalewski. No i Jarosław Wydrowski, prezes zarządu oddziału gminnego ochotniczych straży pożarnych. Rozmawialiśmy o tym, jak wygląda państwa praca na co dzień, jakie to są interwencje i jak wiele ich jest, bo jest ich z roku na rok coraz więcej. To teraz jeszcze zapytajmy, co tam stoi w garażu, czyli skąd brać ten sprzęt, ile kosztuje ten sprzęt i kto za to wszystko płaci. Kiedy spojrzałem jeszcze przed audycją na te samochody, to przyznaję, że robią wrażenie. Myślę, że niejedna straż pożarna mogłaby pozazdrościć, no bo ochotnicze straże wyglądają sprzętowo, przyznać trzeba, coraz lepiej. Panowie.
Oczywiście te samochody zostały pozyskane przez jakiś długi czas, który bardzo oczekiwaliśmy, bo były samochody stare, przekazywane z jednostek do jednostek, OSP oczywiście, ale udało się nam w końcu pozyskać jeden nowy samochód, który też to trwało bardzo długo. Pozyskaliśmy pieniążki z gminy Somonino, pana wójta i rady gminy i w ten sposób udało się nam pozyskać te pieniądze, żeby dalej wejść i pozyskiwać pieniądze od komendanta wojewódzkiego, z zarządu powiatowego i z powiatu.
Czyli ja rozumiem, że bez wójta ani rusz, bez samorządu ani rusz.
Nie było możliwości po prostu.
No nie wyobrażam sobie inaczej, tym bardziej to są nasi mieszkańcy, dbają o dobro naszych mieszkańców, robią to ochotniczo, darmowo, więc im lepszy sprzęt mają, tym bezpieczeństwo naszych mieszkańców jest pewniejsze.
No tak, ale to są niemałe pieniądze, bo taki wóz terenowy pożarniczy, ciężki, 4 tony wody mieści, waży, kosztuje 800 tysięcy złotych, dobrze kojarzę?
Tak, 36 tysięcy.
Około 800 tysięcy.
To jak tymi pieniędzmi się podzielić i skąd je wziąć?
No na przykład w naszym przypadku jest to decyzją, uchwałą Rady Gminy. W tym roku planujemy zakupić kolejny wóz i przeznaczyć na to kwotę. 350 tysięcy z budżetu naszego jakby wsparcia, dofinansowania. Pozostałe środki są z innych źródeł, od komendanta wojewódzkiego, ale też z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. Mocno wspiera nas też Starostwo Powiatowe w kwocie w tym przypadku 50 tysięcy i ta kwota pozwala, kiedy te wszystkie kwoty się Ekspo dodaje, to mam nadzieję, że te 800 tysięcy się zbierze. I czwarta nasza jednostka, która jest w systemie ratowniczo-gaśniczym, otrzyma w tym roku nowy samochód.
To trzeba sobie wychodzić, wydreptać, wyprosić, wybłagać, wymodlić czasami, jak to jest?
Tak jest, to jest bardzo długa droga, bardzo długo czekaliśmy. Ten samochód, co otrzymaliśmy w ubiegłym roku, to jest nasz drugi nowy samochód, taki całkiem nowy samochód, bo ostatni samochód z fabryki, który dotarł do nas, to było w 89 roku. Procedura bardzo długa, najpierw szukanie tych pieniążków, chodzenie od domu do domu po sponsorach i no nareszcie się udało. Wielkie wydarzenie w naszej miejscowości, wielka radość i mamy samochód nowy w garażu.
Panie komendancie, 25 aut dla Ochotniczych Straży Pożarnych udało się pozyskać w 2019 roku. Plan na 2020 to?
26, tak oczywiście informował nas niedawno na rocznej naradzie Pomorski Komendant Wojewódzki, że tyle wniosków spłynęło do Komendy Wojewódzkiej. No i w tej chwili oczywiście toczy się procedura pozyskania pieniędzy z budżetu państwa, które będą w dyspozycji Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego i wesprą samorządy.
Trzeba trzymać kciuki, aby ta specustawa dotycząca koronawirusa nie zabrała tej rezerwy na samochody 40-milionowej, bo zapis w tej ustawie teoretycznie przynajmniej jest taki, że w razie potrzeby no to te środki będą pochłonięte na walkę z wirusem właśnie.
Mamy taką nadzieję, że tutaj tych zmian nie będzie, ponieważ samorządy są do tego montażu przygotowane. Nie wszystkie może mają takie wysokości jak tutaj, w tej gminie, gdzie jesteśmy, ale ten montaż, czyli gmina, budżet państwa, fundusz ochrony środowiska, tudzież samorząd powiatu, bo nie wszystkie powiaty no, po prostu finansowo stać, żeby wesprzeć to, to z reguły się udawało i mamy nadzieję, że i w tym roku się uda.
To zapytam tak prowokacyjnie, a strażacy z Ochotniczych Straży Pożarnych mocno odstają sprzętowo od tych strażaków zawodowych z PSP?
Nie, nie odstają. Wyposażenie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w krajowym systemie ratowniczo-gaśniczym jest na identycznym poziomie jak samochody, które są na wyposażeniu Państwowej Straży Pożarnej.
Ja tylko chciałbym powiedzieć, że tutaj wszyscy zawsze patrzą z dumą i zazdrością na strażnicę w Żukowie. Ta strażnica jest w pełni przystosowana nawet do służby takiego czy pogotowia, czy jednostki PSP. Ale jest to ochotnicza. I ta strażnica kosztowała samorząd 7 milionów złotych.
Ogromne pieniądze, ale wykorzystywana, prawda? Bo też...
No, można by było powiedzieć, że oni długo oczekiwali na taką strażnicę przy tej ilości działań i sprzętu, który jest potrzebny.
No ale jeśli któraś z tych dwóch straży zawodowej i ochotniczej liczy pieniądze bardziej, nie mówię, że rozrzutnie wydaje Państwowa Straż Pożarna, ale dla ochotników te pieniądze są szalenie ważne, bo przecież trwa dyskusja na przykład na temat certyfikatów dla używanych, tak jak rozumiem, też między innymi samochodów wydawanych obowiązkowo przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej. To są dziesiątki tysięcy złotych, dobrze rozumiem?
Tak. W tej chwili obowiązujący wymóg badań samochodów, które sprowadza się z zachodu, mimo tego, że przecież są to kraje Unii Europejskiej, to obowiązek certyfikatu przed Centrum Naukowo-Badawcze obowiązuje. Jest to kwestia w zależności od rodzaju oczywiście samochodów, granica 40-60 tysięcy. W tej chwili dość mocno się dyskutuje, żeby ten certyfikat jednak był, tylko żeby koszta związane z jego przeprowadzeniem sięgnęły nie więcej niż koło, powiedzmy, około 10 tysięcy.
Bo są przypadki Ochotniczych Straży Pożarnych, dla których ta kwota jest, no decyduje o nieopłacalności całego przedsięwzięcia.
No bo samochód może tyle kosztować, co certyfikat.
I wtedy odstępują rzeczywiście od...
Lub kupują bez certyfikatu i próbują coś z tym zrobić.
Proszę bardzo.
Wracając do wyposażenia i zakupu sprzętu, tak się składa, że wójt i jego jednostki, w tym jednostki OSP, są odpowiedzialne za całe bezpieczeństwo. Więc my zwalczamy nie tylko pożary, nie tylko wypadki drogowe, ale przecież uczestniczymy we wszystkich innych epidemiach i pandemiach. Wszystkie rzeczy, które dzieją się w kraju na naszym terenie, nie odbywają się bez Ochotniczych Straży Pożarnych. Więc jeśli zabrakłoby na ten cel, to kim wójt mógłby te wszystkie zadania realizować? Nie ma innej jednostki na terenie gmin niż tylko jednostki OSP, które są mobilne i w 100% przygotowane do tych działań, do których ustawowo jest zobowiązany wójt jako organ gminy. A współpraca z naszym wójtem układa się wspaniale i dlatego mamy tak dobrze wyposażone jednostki, bo to wynika z tego, że zarządy poszczególnych jednostkach, nie tylko na terenie naszej gminy, ale innych również, z którymi mam kontakt, ich inspiracja i ich mobilizacja z samorządu powoduje to, że na tak wysokim poziomie są uzbrojone te nasze jednostki.
Dobrze, poruszył Pan ten wątek, więc kontynuujmy go. Chodzi o te zagrożenia epidemiologiczne, także wiemy i myślimy wszyscy o koronawirusie. Strażacy ochotnicy także przygotowują się do tego, że być może Wasza pomoc będzie niezbędna. Jak ta pomoc miałaby wyglądać? Na czym polegać? Do czego będziecie dysponowani?
Zadania tego tytułu mogą być różne. My jesteśmy przygotowani na każdą okoliczność. Może to być oczywiście dezynfekcja pomieszczeń, może to być wstrzymanie ruchu. Wszystkie te zadania, które będą wynikały, jesteśmy do dyspozycji stacji sanitarno-epidemiologicznej, jak również służby zdrowia, które nakreślają nam te zadania, przekazują odpowiedni sprzęt, ubiór i tak dalej, który w zasadzie w tej chwili nie mamy. Dobrze było, gdyby w poszczególnych jednostkach, a w ogóle w krajowym systemie, sprzęty typu obuwie, płaszcz dodatkowe, maski ochronne, które powinny być, żeby były również na naszym wyposażeniu. No i wtedy, kiedy będzie taka potrzeba, Pan Wójta dysponuje, że należy dany rejon odizolować, ewentualnie przeprowadzić dezynfekcję.
Jak wygląda alarmowanie straży pożarnej w przypadku ochotników? Panowie muszą przecież porzucić swoje stanowiska pracy, tak?
Tak, to zależy, gdzie w tym czasie dany członek OSP, który jest przygotowany do działania, bo musi parę wątków spełnić, nie tylko być pełnoletni, ale mieć odpowiednie przeszkolenie, badania lekarskie. I wtedy, kiedy jest w pobliżu swojej strażnicy, swojego miejsca zamieszkania, dostaje sygnał na komórkę. Plus do tego oczywiście jest sygnał dźwiękowy, jakim jest syrena w tej chwili elektroniczna, jak najkrótszą drogą i przede wszystkim jak najbardziej bezpiecznie udaje się do strażnicy.
No, tam... chociaż szybko.
Proszę?
Chociaż szybko.
Tak. Tak, ten czas jest w tej chwili maksymalnie skrócony. Wrócilibyśmy tam do parę lat temu, co najmniej 20-30, to zupełnie była inna sytuacja. I oczywiście zajmuje swoje miejsce w wozie bojowym. I tu jest czasem taki problem w tej chwili, jeżeli chodzi o porę dnia, że obsada jest, a nie ma kierowcy z uprawnieniami. Zdarzają się takie przypadki i traktujemy to, że coś trzeba z tym zrobić. Obecny przepis dotyczący udziału strażaków ochotników w akcjach to jest przedział wiekowy 18-65. Kończy 65 lat, nie ma prawa usiąść do samochodu bojowego, nawet takiego kierowcy i pojechać. Można tutaj gdybać, jakby to był stan wyższej konieczności. Załoga jest pełna, kierowca, który już skończył 65 lat, siada i jedzie tym samochodem do akcji. No ale niestety powrót już jest problemem. Dlatego też dziś kończy powiedzmy 65, od jutra już nie może jechać. To prawne ograniczenie wielu strażaków mocno przeżywa. Jest w straży zaangażowany przez ponad 40 lat, ileś akcji wyjeżdżał i było to jego naprawdę nie hobby. On chce to robić, chce pomóc innym ratować i nagle mu się to odcina, tak nagle. I stąd też próbujemy, żeby UOP, że wiek osiągnął, ale żeby decydował lekarz, że jego stan zdrowia pozwala na pewne działania, które mógłby robić podczas działań ratowniczych.
No tak, ale prosiłoby się, żeby ten problem rozwiązać u źródła, czyli szkolić młodzież.
Ja myślę, że tutaj Goręczyna może i inne jednostki powiedzieć, jak to u nich jest z młodzieżą.
Panowie?
Może tu sytuacja jest taka z młodzieżą. Jest to od lat długich już. Zawsze młodzież w Goręczynie była i było to dosyć ciężkie do zrealizowania, ale z roku na rok wzrasta to. I specjalnie w tym kierunku szkolimy. Zawody są organizowane gminne, powiatowe, na szczeblu wojewódzkim. I ta młodzież, ta mała, najmniejsza młodzież, która jest 12-15, to młodzież żeńska, męska, to są najmłodsi uczestnicy. Ale są jeszcze młodsi, przychodzą, ale nie możemy po prostu brać ich do działa, do ćwiczeń.
A czasy są generalnie trudne dla ochotników. Jest, w cudzysłowie mówiąc, taki kryzys powołań, kiedy nauczyciele żalą się, że młodzież dzisiaj chętniej siedzi i spędza popołudnia nie na boisku, nie na podwórku, ale przed komputerem, laptopem czy jakimiś grami komputerowymi. To tak samo jest wśród strażaków. Nie bardzo garną się, żeby tu przyjść.
To znaczy w naszym przypadku to dosyć współpracujemy ze szkołą, bo w szkole mamy różne spotkania. Akurat mamy stadion obok szkoły, gdzie się razem spotykamy z nauczycielami. Tu akurat pani dyrektor szkoły też prowadzi szkolenia medyczne.
praktyczne, takie dodatkowo turniej wiedzy. Także jest to w szkołach też spotykane różne sytuacje i także nie ma problemu. Nawet wychowawcy WF-ów różnych, nie, dają nam możliwość uczni w czasie nawet zajęć, że możemy w tym kierunku ćwiczą. Także to jest super sprawa i to się sprawdza.
Zapytajmy pana Adama Drewniaka z Rościszewa. Młodzieżowe drużyny pożarnicze to jest coś, co funkcjonuje?
No akurat w naszej jednostce jest to mały problem. Dopiero od 2 lat zaczęliśmy budować młodzieżowe drużyny pożarnicze. W tym roku pozyskaliśmy 3 takich młodych strażaków. No powiem, nie jest to tak jak tutaj w obecnej, co jesteśmy w jednostce. U nas wygląda to trochę gorzej, ale staramy się, pozyskujemy takich ludzi i będziemy robić wszystko, żeby byli z nami na lata.
Pan Jarosław Wydrowski.
Całe zaangażowanie, przynajmniej tutaj w naszej jednostce, ale pewnie w innych również, najważniejsze jest to, co zarząd proponuje. Aktywność członków zarządu, którzy przygotowują to, co tutaj pan wcześniej przedstawił, ścianka spinaczkowa, sala dydaktyczna, te wszystkie rzeczy, które ściągają młodzież do nas, ten sprzęt, który tutaj jest, przychodzą, zobaczą, że jest coś nowego, aktualnego, że się rozwijamy.
A ta technika jest niesamowita, samochody, które panowie pokazywali, zapala się guziczkiem tylko od tylnej rampy.
I to młodzież przyciąga. Tutaj naczelnik nie tylko z terenu naszej gminy, ale również z przedszkola z sąsiedniej gminy Kartuzy. Tutaj prowadzi z nimi zajęcia, przedstawia i widać, również byłem obecny, widać to zaangażowanie, chęć, zainteresowanie tą strażą. Chciałbym do tego jeszcze tylko dodać, że w to również włącza się pan wójt. Z uwagi na to, że corocznie organizujemy szkolenie dla młodzieżowych drużyn pożarniczych z terenu naszej gminy w Wambierzycach. Jest to obóz szkoleniowo-wypoczynkowy organizowany przez Zarząd Wojewódzki Ochotniczej Straży Pożarnej w Gdańsku. I z terenu naszej gminy wytypowani członkowie młodzieżowi drużyny pożarniczej tam uczestniczą. Zdobywają pierwsze szlify, stają się dowódcami i to jest ten przyczynek zarażania do dalszej pracy na rzecz straży.
Spoglądam na naczelnika Błażeja Plichtę z Goręczyna. To jest taki wstęp do kariery strażaka zawodowego często?
Tak jest.
W pańskim przypadku?
Tak jest. To ja również od 12 roku życia już brałem udział w zawodach strażackich. I teraz też przekazuję tą swoją wiedzę zdobytą tutaj podczas tych treningów strażackich właśnie tym młodym adeptom właśnie pożarnictwa i zachęcam ich tutaj właśnie do pomagania innym ludziom. I to pomaganie naprawdę sprzyja dużo radości i fajnie jest, jak oni przychodzą właśnie na te treningi i często się pytają, a kiedy następny już trening?
Tymczasem świat się zmienia. Krótko tylko podsumujmy, by zakończyła się odprawa roczna strażaków z Pomorza. Co 18 minut interweniowali średnio w naszym województwie. 29 tysięcy interwencji, trochę mniej pożarów, coraz więcej, prawie dwukrotnie takich żywiołowych zagrożeń. I to właśnie w tym kierunku wszystko będzie szło?
No niestety nie ma wyjścia. Ktoś to musi robić, żeby zapewnić bezpieczeństwo, komfort bezpieczeństwa. Musi być taka instytucja, która nie tylko ma tradycję, ale ma sprzęt, ma odpowiednich ludzi przeszkolonych, przygotowanych, którzy potrafią to zrobić i w każdej sytuacji można na nich liczyć. Czyli bezpieczeństwo wspólnot samorządowych, jaką są gminy, powiaty, mogą tylko polegać właśnie na tej instytucji. Dlatego ją wspierają tak jak mogą, jak i również doceniają. Dlatego każdy mieszkaniec tego województwa, tych miejscowości, gdzie szczególnie działają ochotnicze straże, mogą się czuć naprawdę bezpiecznie. My również jako Zarząd Wojewódzki staramy się, bo po to tam jesteśmy, pomagać ochotniczym strażom pożarom takie, jakie mamy możliwości. Tych możliwości mamy coraz mniej, bo wszelkie dotacje nam w tej chwili ograniczono, ale robimy dla młodzieży, szczególnie uważając, że jeżeli jest młodzież, jest perspektywa, że jednostka OSP będzie miała ciągłość działania. O to chodzi przecież. To są obecnie turnieje wiedzy pożarniczej w gminach, powiatach i wojewódzki będzie. Przy okazji chcę powiedzieć, że wojewódzki turniej wiedzy pożarniczej odbędzie się w Przodkowie, gdzie jest Muzeum Pożarnicze. I tu zapraszam wszystkich radiosłuchaczy do odwiedzenia Muzeum Pożreniczego w Przodkowie.
Drodzy Państwo, doceniajmy strażaków i pomagajmy strażakom, szczególnie ochotnikom, bo oni są najbliżej nas. Starszy brygadier Edmund Kwidziński, Andrzej Ustrowski, naczelnik Błażej Plichta, Marian Kowalewski, wójt Samolina, Adam Drewniak, OSP Rościszewo, Jarosław Wydrowski, zarząd oddziału gminnego OSP. Bardzo panom dziękuję za udział w audycji, za rozmowę. Audycję zrealizowali Kasia Piekło, Arkadiusz Chomicki, Sebastian Kwiatkowski. Do usłyszenia z Goręczyna.
Nie tylko Metropolia. Mówimy o Pomorzu.